Temat dzisiejszego odcinka będzie nieco odbiegał od tych, które widzieliście Państwo w ostatnim czasie na moim kanale. A zagadnienie to będzie dotyczyło afektywnej choroby dwubiegunowej, która, jak się okazuje, często mylona jest z depresją, nawet przez specjalistów, i właśnie z tego powodu jest niewłaściwie leczona. Co powoduje, że chory nie może uwolnić się z objęć choroby, która rujnuje jego życie prywatne i zawodowe. Dlatego dziś opowiem wszystkim tym, którzy podejrzewają u siebie tę chorobę, a w szczególności chorym na depresję, jak te dwie choroby rozróżnić. Bo może się okazać, że chorzy na depresję leczą niewłaściwą chorobę i póki nie otrzymają właściwej diagnozy, leczenie się nie powiedzie. Być może zadajecie sobie Państwo teraz pytanie, ale skąd właściwie bierze się ta trudność? Dlaczego pacjenci i często lekarze mylą depresję z afektywną chorobą dwubiegunową? Przecież wystarczy zajrzeć na dowolną stronę internetową poświęconą właśnie tej tematyce, żeby znaleźć listę symptomów i to wyszczególnioną czarno na białym. Niestety, postawienie diagnozy nie jest tak proste, jakby się mogło wydawać. Świadczą o tym chociażby doniesienia naukowe, według których błędnie zdiagnozowanych jest aż 60% pacjentów. Mało tego, wynika z nich również, że rozpoznanie dwubiegunowości czy też odróżnienie jej od depresji zajmuje, uwaga, nawet 10 lat lub też dłużej. Sami Państwo przyznacie, że to bardzo dużo. Zatem pacjenci przez 10 lat mogą być leczeni na niewłaściwą chorobę. Ale na definitywne potwierdzenie swoich słów przytoczę jeszcze jedno badanie naukowe. Czytamy w nim, że prawidłową diagnozę w ciągu pierwszego roku od rozpoczęcia diagnostyki otrzymuje zaledwie 20% pacjentów. To jest niestety smutne, że aż tyle osób nie ma szans na szybkie podjęcie właściwego leczenia i zwiększenie komfortu swojego życia, ale proszę pamiętać, w większości przypadków wcale nie wynika to z niekompetencji lekarzy. Jak już wcześniej wspomniałem, natychmiastowe postawienie trafnej diagnozy jest bardzo trudne. Ale Państwa zaangażowanie może w diagnozie pomóc. To też, aby dobrze zrozumieli Państwo, na czym dokładnie ta trudność polega, odpowiedzmy sobie na pytanie, czym w ogóle jest afektywna choroba dwubiegunowa i w jaki sposób przebiega. Wtedy cała reszta odcinka stanie się dla Państwa dużo bardziej zrozumiała. Afektywną chorobę dwubiegunową możemy porównać do rollercoastera w Wesołym Miasteczku. Raz przejeżdżamy kolejką przez ciemne podziemne tunele, które wzbudzają w nas niepokój i powodują dyskomfort, a chwilę później wjeżdżamy na sam szczyt toru, co wywołuje w nas ogromną ekscytację i euforię. W zaburzeniu dwubiegunowym odpowiednikiem takiego szczytu jest epizod manii, kiedy świat dla chorego staje się wspaniały, a tunelem jest epizod depresji, gdy nic na świecie dla chorego nie ma sensu. Te dwa epizody występują u chorego kolejno po sobie raz co jakiś czas. Góra, dół, góra, dół i tak w koło. Domyślam się, że nadal głowicie się Państwo, dlaczego tak trudno jest zdiagnozować powyższe zaburzenie, skoro daje tak charakterystyczne objawy. Od razu podkreślę, że opis, który przed chwilką przytoczyłem, dotyczy takiego klasycznego przebiegu choroby afektywnej. Czyli mamy depresję, której towarzyszy znaczne obniżenie nastroju, brak sił i wiele innych symptomów typowych dla tej przypadłości, a po jakimś czasie pojawia się epizod manii, w której czujemy taki nagły przypływ energii, pewności siebie, motywacji do działania, które wręcz skłaniają nas do podejmowania ryzykownych zachowań. Ale ważne, aby mieli Państwo świadomość, że tak samo jak mamy różne rollercoastery w Wesołym Miasteczku, tak, choroba afektywna dwubiegunowa może przebiegać u każdego w nieco inny sposób. Całkiem pokaźna grupa pacjentów wcale nie doświadcza aż tak skrajnie ekstremalnych wahań nastroju, czyli euforia czy też depresja mogą być znacznie płytsze niż klasyczne postacie, co właśnie sprawia ogromne trudności diagnostyczne. Poza manią, czyli tym nadmiernym pobudzeniem, istnieje jej łagodniejsza forma zwana hipomanią. Jest to taki stan, w którym osobie chorej po prostu poprawia się humor, ma ona więcej energii i, co bardzo istotne, jest w stanie kontrolować swoje zachowanie, co w przypadku silnej manii niestety nie ma miejsca. Trudno się zatem dziwić, że można łatwo stracić czujność i nie dostrzec, że coś jest nie tak. Patrząc na taką osobę, raczej myślimy, że po prostu nadrabia ona zaległości po tym trudnym czasie związanym z depresją. Temat depresji rozwinę dosłownie za chwilę, ale zanim to zrobię, chciałbym Państwu opowiedzieć pokrótce o jeszcze jednej odsłonie choroby afektywnej dwubiegunowej, czyli o tak zwanym epizodzie mieszanym. O epizodzie mieszanym mówimy w momencie, gdy u pacjenta występują jednocześnie objawy depresji oraz manii, czyli na przykład czujemy spowolnienie ruchowe, ale myśli w naszej głowie pędzą niczym konie na wyścigach. Albo inaczej, czujemy przygnębienie i snujemy czarne wizje, ale jesteśmy przy tym bardzo aktywni i ciężko nam usiedzieć w miejscu. Nie trudno się domyślić, że takie zjawisko również w dużym stopniu utrudnia diagnostykę. W końcu każdy z nas czasami czuje się jak na takiej szybko bujającej się emocjonalnej huśtawce. Oczywiście nie oznacza to od razu, że cierpimy na afektywną chorobę dwubiegunową, ale warto mieć świadomość, że może być to jedna z oznak tej przypadłości. I tym oto sposobem doszliśmy do kulminacyjnego punktu naszego dzisiejszego odcinka, czyli do depresji oraz epizodu depresyjnego afektywnej chorobie dwubiegunowej. Jak zapewne się Państwo domyślacie, mają one ze sobą wiele wspólnego. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku chorym towarzyszy smutek, apatia, problemy z koncentracją czy taka typowa utrata zainteresowań. I teraz zapewne Państwo myślicie, ale przecież w zaburzeniu dwubiegunowym po depresji przechodzimy na drugą stronę bieguna, czyli dopada nas mania. Gdyby tak to wyglądało u każdego pacjenta, nie byłoby potrzeby nagrywania tego filmu. Niestety, afektywna choroba dwubiegunowa nie działa jak w zegarku. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo będą trwały poszczególne epizody i jaka będzie ich kolejność. Zanim pojawi się ten wzlot w postaci manii, potrafi upłynąć sporo czasu. A jeśli będzie to hipomania, czyli ta mania o mniejszym nasileniu, możemy ją po prostu przeoczyć. Gdy pacjent trafia do gabinetu lekarza z epizodem manii, postawienie trafnej diagnozy jest znacznie prostsze. Ale niestety, w większości przypadków choroba rozpoczyna się od epizodu depresyjnego. Dodatkowym utrudnieniem diagnostycznym jest fakt, że w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej epizodów depresji jest znacznie więcej niż epizodów manii czy też hipomanii. Dowodzi tego chociażby jedno z badań, w którym epizody depresji występowały u badanych przez około 50% czasu jego trwania. Dla porównania, łączny czas występowania epizodów hipomanii wynosił, uwaga, nieco ponad 1%. Jak sami Państwo przyznacie, różnica jest ogromna. Być może zastanawiacie się teraz Państwo, dlaczego w ogóle o tym mówię. W końcu depresja to depresja. W obydwu przypadkach pacjenci czują się podobnie, więc co to za różnica, czy leczymy depresję, czy afektywną chorobę dwubiegunową? Otóż, Szanowni Państwo, różnica jest znacząca i to jest całe sedno dzisiejszej sprawy. Jak już zdążyliśmy ustalić, depresja i epizod depresyjny w afektywnej chorobie dwubiegunowej mają wiele wspólnych punktów, ale nie możemy zapominać, że są to dwie odrębne jednostki chorobowe, które wymagają innego podejścia terapeutycznego. Ich rozróżnienie jest w tym wszystkim najtrudniejsze, ale jednocześnie najważniejsze, ponieważ tylko w ten sposób pacjent może otrzymać stosowne leczenie. I ja teraz przedstawię Państwu kilka czynników, które pozwolą znaleźć odpowiedni trop. Czyli, co może wskazywać na to, że choroba, która nas trapi, to nie depresja, ale afektywna choroba dwubiegunowa. Punkt pierwszy to występowanie choroby afektywnej w najbliższej rodzinie. Jak zapewne Państwo wiecie, wiele przypadłości, z którymi na co dzień się zmagamy, ma podłoże genetyczne. Jak się okazuje, nie inaczej jest w przypadku afektywnej choroby dwubiegunowej. Powiem nawet więcej, według doniesień naukowych jest to jedna z najbardziej dziedzicznych chorób o podłożu psychicznym. Szacuje się, że nawet 2/3 osób borykających się z afektywną chorobą dwubiegunową ma co najmniej jednego bliskiego członka rodziny właśnie z tym zaburzeniem. Ale muszę to zaznaczyć, ponieważ ma to ogromne znaczenie. Mówiąc o bliskich członkach rodziny, mam na myśli głównie krewnych pierwszego stopnia, czyli naszych rodziców. Dziedziczność afektywnej choroby dwubiegunowej jest bardzo wysoka, gdyż wynosi nawet 85%. Dlatego uważam, że aspekt genetyczny może w pewnym stopniu pomóc nam rozwikłać zagadkę, czy mamy do czynienia z depresją, czy z afektywną chorobą dwubiegunową. Ale oczywiście warto wziąć pod uwagę również inne ważne aspekty, o których opowiem Państwu za chwilę. Kolejnym wyznacznikiem, który może wskazywać na chorobę afektywną dwubiegunową, jest występowanie jej pierwszych objawów w młodym wieku. Najczęściej pojawiały się one w późnym okresie dojrzewania i we wczesnej dojrzałości, czyli tak mniej więcej między 15 a 24 rokiem życia. Oczywiście nie oznacza to, że choroba ta nie dotyka małych dzieci czy też starszych osób, ale akurat w tych grupach wiekowych rozwija się ona znacznie rzadziej. I teraz zadajecie sobie Państwo pytanie, a co z depresją? Przecież ona również dotyka osób w młodym wieku. Oczywiście trudno się z tym nie zgodzić, dlatego nie mówię, że wiek jest w tym przypadku jedynym i słusznym wyznacznikiem. Niemniej jednak może być on tym brakującym puzzlem w całej tej układance. Poznajmy zatem jej kolejne elementy. Kolejnym charakterystycznym objawem odróżniającym chorobę afektywną jest przeplatanie się epizodów manii oraz depresji. Czyli mamy tutaj do czynienia z pewną cyklicznością. Pamiętajcie Państwo, góra, dół, góra, dół i tak w koło. Jeśli takie cykle wystąpią u Państwa kilkukrotnie w przeciągu kilku lat, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że macie Państwo do czynienia z afektywną chorobą dwubiegunową, a nie z depresją. Dlaczego? Ponieważ depresja pozbawiona jest tej cykliczności, a nastrój, w którym tkwimy, jest raczej jednostajny. Nie towarzyszą mu te typowe dla dwubiegunowości wzloty. Kolejnym bardzo ważnym elementem, który pozwoli rozróżnić nam te dwie choroby, to brak poprawy lub też pogorszenie samopoczucia po antydepresantach. Bardzo ważnym czynnikiem, który może nam pomóc odróżnić depresję od epizodu depresyjnego w afektywnej chorobie, jest reakcja na leczenie farmakologiczne. Gros osób, które trafiają do psychiatry z epizodem depresji oczywiście, otrzymuje receptę na antydepresanty, czyli takie leki, które stosuje się w klasycznej depresji. I co wtedy się dzieje? W wielu przypadkach chorzy albo nie widzą żadnej poprawy, albo ich stan się pogarsza. Jak czytamy w badaniach, u niektórych pacjentów z afektywną chorobą dwubiegunową leki przeciwdepresyjne mogą zwiększać częstość występowania depresji oraz wahań nastroju. Jeszcze inne analizy wskazują, że przyjmowanie leków antydepresyjnych, zwłaszcza tych starej generacji, zwiększa ryzyko wystąpienia epizodów manii oraz epizodów mieszanych. Oczywiście, to wszystko, o czym teraz mówię, nie jest regułą i nie zdarzy się każdemu. Ale wspominam o tym po to, abyście zachowali Państwo czujność i w razie pojawienia się niepokojących objawów lub po prostu braku efektów leczenia, zgłosili to swojemu lekarzowi. Powinien być to dla niego impuls do przeprowadzenia diagnozy w kierunku afektywnej choroby dwubiegunowej. Kolejny, zresztą już ostatni punkt na dzisiejszej liście również będzie dotyczył farmakoterapii. To, co pozwoli rozpoznać nam i odróżnić chorobę afektywną od depresji, jest tak zwana pozytywna reakcja na stabilizatory nastroju w chorobie afektywnej. Jak sama nazwa wskazuje, ich rolą jest stabilizowanie naszego nastroju, czyli zapobieganie tak zwanym huśtawkom emocjonalnym, o których dzisiaj już Państwu mówiłem. Jeśli po ich włączeniu do kuracji nastąpi u Państwa szybka, a powiedziałbym nawet nagła poprawa samopoczucia, to może to świadczyć o tym, że zmagacie się Państwo z afektywną chorobą dwubiegunową. I znowu to zaznaczę, ponieważ jest to bardzo istotne. Proszę nie traktować tego jako pewnik. Może to być jednak ważny trop, którym warto podążać, zwłaszcza jeśli łączy się on z pozostałymi elementami naszej dzisiejszej układanki. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym filmie. Dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.